Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Halo, halo, kilka minut po godzinie 17.30, słuchacie radia Weszło FM, jak zawsze w czwartek o tej porze rozmawiamy sobie o najbardziej utytułowanym polskim klubie ostatnich lat, jeżeli chodzi o piłkę nożną, Legii Warszawa. To audycja Czarna Elka, ja nazywam się Wojciech Piela, witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie, a u mnie w studiu dzisiaj tłoczno i przyjaźnie Bartek Kubiak, Sport.pl, witam
Dzień
serdecznie,
dobry.
Paweł Głaszewski, Tygodnik Piłka Nożna, witam
Dzień
serdecznie,
dobry,
i debiutujący dzisiaj młody, gniewny Maciek Ziółkowski, Legionet. Witam cię serdecznie, Maćku.
Witam, witam.
Będzie też za jakiś czas z nami na telefon Kuba Majewski z Legionistów, znany jako Kubas, a w wolnych chwilach doktor nauk prawnych, z którym porozmawiamy sobie troszeczkę o tej wczorajszej wstrząsającej decyzji Komisji Ligi, zabraniającej wszystkim kibicom będącym na meczu z ŁKS-em Łódź na Trybunie Północnej wstępu na najbliższy ligowy mecz u siebie. Zapytamy, czy to w ogóle jest zgodne z prawem, bo ja mam delikatne wątpliwości, ale ja jeszcze nie skończyłem studiów prawniczych, więc mogę się nie znać. Natomiast zanim zadzwonimy do Kubasa, no to panowie, no dużo zostało już powiedziane o tym, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o trybuny na tym meczu z ŁKS-em, bo wiemy, że na boisku było w porządku, Legia wygrała 3-1, o tych aspektach też sobie zdążymy porozmawiać. Natomiast tak, no oczywiście nie ma co roztrząsać tego, czy zachowanie kibiców Legii było słabe, no bo było słabe albo wręcz nawet bardzo słabe. Zarówno transparent skierowany do potencjalnego właściciela Polonii, jak i do młodego zawodnika Legii, Kuby Kisiela, nie na miejscu, nie powinien się pojawić. Natomiast żeby nie bić piany, ja tak się chciałbym zastanowić bardziej, czy wy widzicie jakiekolwiek rozwiązania w tym momencie, który klub mógł zastosować na przyszłość, żeby jakichś takich sytuacji uniknąć. Czy tu brakuje, po prostu mówiąc wprost, jakiegoś dialogu wewnątrzklubowego, że trzeba czasami pójść na jakieś pewne ustępstwa, żeby, nie wiem, uniknąć tego typu sytuacji, no bo one, obiektywnie mówiąc, szkodzą wszystkim związanym z Legią. Bartek.
To ja może zacznę. Powiem, że nie widzę takiego rozwiązania. To się powtarza, taka sytuacja co jakiś czas i transparenty, czy w ogóle jakieś inne rzeczy niedozwolone, które się pojawiają na meczach. No tu jest potrzebna, to się cały czas powtarza, to potrzebna jest jakaś współpraca też z państwem, tak? Wydaje mi się, że ta decyzja Komisji Ligi o zamknięciu trybuny na najbliższy mecz jest po prostu...
Czy nie zamknięciu trybuny, tylko nie wpuszczeniu kibiców, tak, którzy byli na poprzednim.
To jest absurd, tak? Więc... No ale z takimi absurdami się spotykamy i szczerze mówiąc nie widzę jakiegoś rozwiązania, no bo wiemy, wszyscy chodzimy na mecze i widzimy, że takie rzeczy się dzieją, tak? I,
no ale też, i, też nie tylko na Legii, nie? Bo no nie na, tylko, na Arce, tak, też był ten transparent,
no ja
Midak,
myślę, że
wązarki i...
Nie zdziwiłbym się, jakby to było zaraz gdzieś w kolejnej kolejce, ten Midak będzie wszędzie, tak? Że to ktoś, chyba Paweł Mogieliński pisał, co wtedy zrobi, tak? Komisja Ligi, jeżeli się transparenty na temat pana Midaka gdzieś pojawią, i też jestem ciekawy, tak? Czy jak to zostanie rozwiązanie. No ale to może Kubas, jak się z nim połączymy, coś nam więcej pod kątem prawnym powie, albo ty, Wojtku, tak? No bo to raczej bliżej niż dalej do końca studiów, więc...
No tak, ale to będziemy Kubasa pytać, natomiast cała ty masz jakiś pomysł, Paweł?
Też nie mam pomysłu, ale ta cała sytuacja jest kompletnie absurdalna, bo wielokrotnie jadąc na mecz Legii, jedzie ze mną no, dwóch, trzech młodych zapaleńców futbolu, moich zawodników, 12-13-latków, którzy idą czasami na Trybunę Północ, no bo jest najtaniej. Najtańsze są bilety. Siadają sobie z boku, oglądają mecz, kończy się mecz, wracają do domu kulturalnie, grzecznie. No i ja nie rozumiem, jak takie dzieciaki też na tym obrywają, bo ja się domyślam, że to nie jest jedyny przypadek, gdzie tacy młodzi ludzie idą i są po prostu później odstraszani na kolejne mecze, a nie oszukujmy się, no polska liga wśród polskiej młodzieży nie jest zbyt popularna.
W ogóle ta frekwencja, tak? To też nie chwalimy się frekwencją, bo nie mamy się czym chwalić, więc takie historie też nie poprawią.
Nawet jak spojrzymy gdzieś na podwórka, czy jak jest lato, tak? Dzieciaki widzimy, no to rzadko kiedy widzimy, nie wiem, w koszulkach Legii, Lecha, Wisły, Kraków, tylko Real, Barcelona, Arsenal, Manchester, czy Liverpool ostatnio.
Lewandowski, tak? No pewnie. No.
Takie czasy celuje się w te najlepsze kluby, najlepszych piłkarzy, niekoniecznie z polskiej ligi, tak?
Bliżej mikrofonu, Maciek, musisz
tak
mówić.
Jeśli chodzi o oprawy, na pewno sprawa kontrowersyjna, tak samo jak decyzja Komisji Ligi.
No nie jest kontrowersyjna, jest durna po prostu, no bo tutaj się tego nie da obronić.
Absurd goni absurd.
Ja powiem tak, szkoda ludzi z Legionów, którzy są w tym programie lojalnościowym, no którzy... No.
A to jest ciekawe, jak to zostanie rozwiązane właśnie, no tak? Właśnie, bo to musi być jakoś rozwiązane. No, jednak...
Ludzie chodzą na mecze przez lata, nie omijają żadnego spotkania w domu. nagle taka decyzja komisji troszeczkę sprawę krzyżuje.
Znaczy, ja tak sobie przyznam szczerze, przeglądałem trochę to, jak wygląda prawo czy różnego rodzaju ustawy w tym zakresie i mnie na przykład troszeczkę zdumiewa to, że według rozporządzenia Rady Ministrów, które jest takie odnośnie tego, jak powinny być przeszkolone służby porządkowe i służby informacyjne na tego typu imprezach, tylko 2 godziny ustawowo z 24 przewidzianych na takie szkolenie poświęca się na ćwiczenia praktyczne. Reszta to jest bardziej jakaś teoria, misja. Też jest tam, powiedzmy, udzielanie pierwszej pomocy, czyli to można gdzieś tam pod praktykę podjąć, natomiast niekoniecznie akurat w przypadku tego, żeby gdzieś tam starać się lepiej rewidować te osoby, które na stadion wchodzą. Ja nie mówię, że my unikniemy w 100% wprowadzania transparentów.
No wiemy, że tego nie unikniemy.
Ale tak, zastanawiam się właśnie, jak to można wewnątrz klubu rozegrać, bo niestety, wydaje mi się, że żyjemy w takim świecie, że z pewną częścią trybun trzeba iść na jakieś kompromisy, bo zupełnie się tego nie wypleni. I nie wiem, ja na przykład uważam, oczywiście jest to wybieranie mniejszego zła, ale o wiele mniej wstydliwą rzeczą dla Legii jest nawet odpalanie tych rac na trybunach, niż te transparenty, które się pojawiły ostatnio. I być może to jest jakieś pole do tego, żeby w klubie ludzie wiedzieli, że wcześniej, bo ja na przykład nie wiem, czy prezes Mioduski, może nie osobiście, tak, no ale jego ludzie gdzieś tam wiedzieli o tym, że na przykład względem Kuby Kisiela, bo to jest nawet chyba dla mnie delikatnie bardziej bulwersujące niż to, co było względem Polonii, bo to jest, powiedzmy, gdzieś tam może już powyżej pasa, jeżeli chodzi o jakieś też odganianie potencjalnych inwestorów o piłkę, jeżeli w ogóle mówimy, no ale jest jakiś tam element przepychanek między Legią a Polonią, takich też kibicowskich, a tutaj jednak mówimy o chłopaku, który owszem, no był zawodnikiem Polonii, być może miał coś wspólnego z tymi kibicami Polonii, no ale teraz jest już zawodnikiem Legii, musi się przysłużyć temu klubowi, no i też nie zapominajmy, że wielu piłkarzy Legii, no legendarnych, czy też chociażby trener Krzysztof Dowhań miało wiele wspólnego z tą Polonią, więc tutaj, jeżeli była wiedza jakaś ze strony klubu na temat tego, że taki transparent się pojawi, no to powinni oni zrobić wszystko, no może nie wszystko, ale dużo, aby uniknąć tego, żeby on się pojawił.
Myślę, że to jest misja niemożliwa. Takie prześcieradło to można wnieść i wiesz, tak, żeby to się nie pojawiło. No owszem, to może się gdzieś tam zależy od kontaktów, tak, z jakimiś kibicami i tak dalej, kto za to odpowiada. Zawsze można, tylko to nie jest jakoś uregulowane i takie rzeczy się pojawiają i podejrzewam, że będą pojawiać. Nie do końca wiem, jaki jest pomysł na to, żeby sobie z tym radzić. Znaczy wiem, no odpowiedzialność nie zbiorowa, tylko po prostu wyszukiwanie pewnych osób na trybunach.
To też jest trudne, bo oni się maskują, wiadomo. Natomiast no, to jest właśnie kwestia tego wnoszenia różnych rzeczy, natomiast no tutaj to też jest, no jest zawsze problem, no bo trudno to wszystko wyszukać i jak ktoś wnosi, bardziej by trzeba było jakoś to społeczeństwo edukować, czy starać się iść na kompromisy, ale no to jest trudna sprawa, no ale warto by było przede wszystkim też kibicom Legii, którzy te transparenty wywieszali, no uświadomić, że to nie pomaga Legii w żaden sposób, tylko bardziej właśnie Polonii, którą oni chcą uderzyć w ten sposób, bo przecież gdyby nie ten transparent, to stawiam, że o tej możliwej akcji przejęcia Polonii przez Francuza nie mówiłoby się tyle, ile się mówi teraz, tak? Teraz tak naprawdę większość neutralnych ludzi związanych z piłką zwróciła się ku Polonii, kibicuje im, żeby to się udało, no bo po prostu chcą troszeczkę utrzeć nosa tym strasznym, strasznym kibicom Legii, którzy też no, nie potrafili się odpowiednio zachować. Słuchajcie, dzwonimy do Kubasa, zapytamy go o konkretnie tą decyzję wczoraj Komisji Ligi, ja tylko przypomnę, bo Komisja Ligi ukarała Legię Warszawa między innymi, bo tam też chociażby w podobny sposób Arkę Gdynia, za zachowanie kibiców gospodarzy podczas spotkania Legii z ŁKS-em, kara finansowa w wysokości 50 000 zł oraz kara zakazu wejścia na najbliższy mecz Ekstraklasy, czyli to jest starcie z Jagiellonią Białystok w Warszawie dla wszystkich osób, które w trakcie tego meczu znajdowały się na trybunie północnej, czyli no nawet jeżeli to jest właśnie, nie wiem, 63-letnia starsza pani, 18-letni młody chłopak, no to nie wejdzie i już, bo po prostu tam się znajdował. Jest z nami już Kuba na antenie, witamy cię serdecznie, cześć.
Cześć, dzień dobry.
Kuba, słuchaj, bo no, ostatnie godziny pewnie też ty spędzałeś, ja też gdzieś tam troszeczkę się w to spróbowałem zagłębić na tyle, ile moja nikła wiedza pozwala, natomiast generalnie te aspekty prawne, jeżeli chodzi o te decyzje Komisji Ligi, są w tym wszystkim również bardzo, bardzo ciekawe. Dla ciebie jako prawnika po prostu zapytam, to jest decyzja zgodna z prawem?
To znaczy, jeżeli to jest prawda, że Komisja Ligi powołuje się na artykuł 64 i artykuł 67 regulaminu dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej, to nie ma podstawy do tego, żeby zakazać osobom przebywającym w niedzielę na Żlecie, na trybunie północnej stadionu Legii, nie ma podstawy, żeby zabronić im wejścia na kolejny mecz. Z tych przepisów, o których mówiłem, a słyszałem, że to chodzi o te przepisy, rzeczywiście takie prawo Komisji Ligi nie wynika. No i może to w tej sytuacji uznać za decyzję bezprawną.
No tak, no bo powiedzmy, że w tych dwóch przepisach, o których ty mówisz, no to są tam wymienione kumulatywnie te przesłanki, czy bardziej nie przesłanki, tylko środki, które może zastosować organizator, znaczy ten, który kara, ten, który karze właśnie klub, czyli w tym przypadku organizatora za jakieś tam rzeczy, no i tam chociaż mamy karę pieniężną, zakaz wyjazdów, zakaz rozgrywania tam meczów na własnym stadionie i tak dalej, ale no nie ma wypisanej takiej kary, jak po prostu zakaz wpuszczenia pewnej liczby osób, która po prostu na danej trybunie przebywała. Natomiast no, mówi się o tym, że w tym przypadku Komisja Ligi może się obronić na taką trochę nadinterpretacją, jakby się wydawało, innego artykułu z tego regulaminu, czyli to jest artykuł 30, paragraf 4, który mówi, że, ja to może go przytoczę po prostu w całości, w przypadku, jeżeli kara zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów z udziałem publiczności w miejscowości będącej siedzibą klubu dotyczy całości lub części obiektu sportowego, organ jurysdykcyjny może wskazać osoby uprawnione do wstępu na obiekt sportowy, czyli jest to w sposób negatywny rozpatrywane, bo wtedy organ jakby pozwala wejść na stadion osobom wszystkim innym pozostałym niż Żyleta. No brzmi to kuriozalnie, ale coś chyba w tym jest.
To był ciekawy kazus w ogóle chyba w historii polskiej piłki, gdyby rzeczywiście powołano się na ten przepis. Jak wskazać w ogóle te osoby, które mogą wejść, które są uprawnione do wejścia, te, które nie były na Żlecie w niedzielę, jak rozumiem, czy też te, które, a co z tym, które mają karnet na Żlecie, na tej Żlecie bywają, tak? To takie już dość ciekawe prawnie zagadnienie. Natomiast tak, jeżeli rzeczywiście Komisja Ligi, poczekamy cały czas, chyba nie było jeszcze tego oficjalnego uzasadnienia, poczekamy na to uzasadnienie i wtedy zobaczymy, na co faktycznie, na który z przepisów Komisja Ligi się powołuje i będziemy mogli się zastanowić, co dalej, co w tej sytuacji robić.
Natomiast jak myślisz, jak klub Legia w tej sytuacji mógłby, czy powinien się zachować, jeżeli ostatecznie oficjalnie okaże się, że rzeczywiście no te artykuły, o których ty wspominałeś, były podstawą decyzji Komisji Dyscyplinarnej, to tutaj myślisz, że mogłaby pójść Legia na jakąś wojnę z Komisją Ligi i po prostu tego nie wziąć pod uwagę i te 8 tysięcy ludzi wpuścić na następny mecz z Jagiellonią?
To znaczy tak, ja myślę, że tak jak mówisz, to by była już takie pójście na noże. Natomiast patrząc tak od strony formalnej, no to jeżeli decyzja czy rozstrzygnięcie Komisji Ligi nie ma podstawy prawnej, no to nie ma podstawy do tego, żeby tę decyzję wykonywać. W związku z powyższym hipotetycznie uważam, że od strony właśnie prawnej byłoby możliwe wpuszczenie tychże osób. Natomiast ja myślę, że w praktyce będzie to wyglądało w ten sposób, że Legia pójdzie na jakiś być może, jeżeli podkreślam, jeżeli chodzi to o artykuł 64 lub 7, pójdzie na jakąś formę ugody z Komisją Ligi, zaproponuje coś innego, czy to rozliczenie właśnie wewnątrz klubowe i próby nałożenia zakazów klubowych, czy też zwiększenie kary finansowej. Trudno mi tutaj powiedzieć, co sobie teraz kluby myślą i jakie są te relacje z Komisją Ligi. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby rzeczywiście doszło to do skutku, że gdyby, podkreślam, ten 64 lub 7 był podstawą rozstrzygnięcia Komisji Ligi, to nie wyobrażam sobie, żeby to zostało wykonane.
No natomiast no, też jakąś tam opcją mogłoby być wtedy ewentualnie dogadanie się w ten sposób, że po prostu ta Żyleta byłaby zamknięta, no bo tutaj akurat taki środek jest przewidziany, no bo mówi się o zakazie rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem publiczności na części. Zresztą do tego dochodziło. A powiedz mi, ale tak według ciebie z prawnego punktu widzenia to stosowanie przez Komisję Dyscyplinarną tego artykułu 30 paragraf czwarty odnośnie właśnie tej negatywnej wykładni. Tutaj to jest...
No tak, przepraszam cię, mógłbyś powtórzyć, bo coś mi przerwało.
Mówię, jasne. Mówię odnośnie tego artykułu 30 jeszcze, tego paragrafu czwartego, o tej negatywnej wykładni tutaj właśnie tego przepisu. Dla ciebie to jest nadinterpretacja, czy w ogóle obejście prawa, to co robi komisja dyscyplinarna w tym przypadku?
Nie, właściwie to nie. To jest taki przepis, mają taką możliwość. Na tyle to są przepisy nieprecyzyjnie sformułowane, że można tutaj, mają szerokie pole manewru. Tutaj spośród tych przepisów warto też przypomnieć o 67 właśnie regulaminu dyscyplinarnego, tam jest mowa o zakazie stadionowym dla kibiców do 2 lat. Ale spójrzcie, jak to jest skonstruowane. Zakaz klubowy dla kibiców do lat 2 miał go obowiązywać. A te dla zbiorowości kibiców, dla poszczególnych kibiców.
A poza tym wiemy, że ten przepis akurat no to ma swoje tam źródło w zakazie klubowym, tak? Że no to jest jakby konkretnie pod tą regulację stosowane.
Ustawowa regulacja.
A umówmy się, gdzieś tam stosowanie wykładni, że nie wiem, na jeden mecz kibice zostaną niewpuszczeni i to jest właśnie podciąganie pod te 2 lata, no to też już by było no, mega śmieszne. No.
Tak, ale zdarzały się takie interpretacje nawet przez kluby stosujące swego czasu zakaz klubowy artykuł 14 ustawy o bezpieczeństwie masowym, czyli o zakazie klubowym. I te kluby właśnie wydawały zakazy nie na czas, bo tam jest prawda mowa, że do lat 2 też w ustawie tak samo jest, tylko na przykład na jeden mecz. To takie prewencyjne, powiedzmy, bardziej było stosowanie. To było prewencyjne stosowanie prewencyjnego środka, bo to jest przecież środek prewencyjny powstrzymujący od zachowań niepożądanych na stadionach. Czyli wykluczenie jest jakby najskuteczniejszą prewencją. Więc to się wszystkiego spodziewam tak naprawdę, że biorąc pod uwagę właśnie treść regulaminu, a także jakby praktykę dotychczasową działań organów dyscyplinarnych w PSPN-u czy ekstraklasy, oczywiście głównie mam na myśli komisję Ligi.
No cóż, no zobaczymy w takim razie, jak to będzie wyglądać. Kuba, dzięki wielkie, że byłeś z nami. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam również Bartek. Udanej randki. Jutro życzę. Kłaniam się.
Dzięki.
O, to jakieś aspekty prywatne wchodzą. Także no dobrze, rozumiem, że walentynki jutro nie będą.
Zadzwonię Kuba w sobotę.
Czyli rozumiem, że nie tylko jutro z drugą połówką, ale i trzecią, czwartą, piątą i tak dalej.
Może tak być.
No tak. No czyli cóż, będziemy obserwować to, co będzie się działo, jeżeli chodzi o te decyzje. Tak jak Kuba powiedział, no Legia będzie mogła iść na wojnę. Ja bym był ciekawy, gdyby się to tak stało, bo wiadomo, że to troszeczkę inny wymiar i o inną sprawę chodzi, ale na przykład ostatnio Jurgen Klopp Liverpoolu nie bał się wystawić zupełnie innej drużyny juniorów na mecz Pucharu Anglii jako znak manifestu, protestu przeciwko temu, że wyznaczają mu mecz w trakcie przerwy zimowej, gdyż też gdzieś tam się mówiło o wysokich karach pieniężnych, które mogą być na Liverpool za to nałożone, a Klopp nie bał się tego zrobić i tutaj wydaje mi się, że też ciekaw jestem, jakby komisja ligi na to zareagowała i czy rzeczywiście byliby w stanie jakoś, nie wiem, tak Legię dolegliwie ukarać, że oni by pożałowali, że w ogóle ośmielili się wejść na wojnę, na drogę wojenną z komisją ligi. No ale cóż, no decyzja jest, umówmy się, śmieszna, absurdalna, więc jeżeli komisja ligi będzie jej dalej bronić jak niepodległości, to tylko sama się
będzie ośmieszyć. Ale to absurd jest, bo dotyczy to meczu z Jagiellonią Białystok, gdzie wiemy, jak w ostatnich latach te relacje pomiędzy Legią a Jagiellonią wyglądały. Co prawda dotyczyły one meczów w Białymstoku, ale no widać, że w Warszawie kibice Legii meczu Legii z Jagiellonią chyba też nie obejrzył.
No cóż, zobaczymy w takim razie, jak to będzie wyglądać, ale też stawiam, że kwestia jakiegoś takiego kompromisu, to o czym Kuba mówił, no to pewnie to ostatecznie zwycięży, że gdzieś jedna strona się przyzna do porażki, druga stwierdzi, że też coś zaproponuje i to tak jak to w Polsce jest, dogadają się, zapomnimy. Oby tylko dla tego młodego chłopaka Kubi Kisiela jakoś też sytuacja się unormowała, bo myślę, że jego tutaj szkoda najbardziej. Zostawiamy ten temat, przechodzimy do boiska, co się działo piłkarsko. Legia wygrywa 3-1 z ŁKS. Gole Rosołka, Antolicza oraz Jose Kante, jeżeli chodzi o wicemistrzów Polski. Panowie, jak wam się ten mecz podobał? Na co zwróciliście uwagę? Paweł, może teraz ty rozpoczniesz.
Wielkie to było widowisko, nie zapomnę go nigdy. Znaczy,
a poważnie?
A tak poważnie to...
To wydaje... już zapomniałem.
Ja wiem, że my sobie tutaj śmieszkujemy nieraz tej audycji, ale delikatnie merytorycznie.
Nie, nie, nie. Tak na spokojnie. No widać było, że Legia jest zespołem zdecydowanie lepszym, ale to, co mówił wczoraj na Media Day chyba Thomas Pechard, że widać było taką nerwowość, to spięcie, że to jest ten pierwszy mecz dopiero. I taka trochę niepewność. Widać było też, że no ten zespół potrzebuje czasu. Zresztą pamiętam, jak było latem. Latem było bardzo, bardzo podobnie. Legia potrzebowała czasu, żeby się rozkręcić, żeby złapać właściwy rytm i żeby zanotować jakąś serię zwycięstw.
Bartek?
Jak podobał mi się mecz?
Tak.
Nie podobał mi się.
Dlaczego?
Nie był to
za długo,
dobry...
Za długo Legia waliła głową w mur.
Nie był to dobry mecz. To pierwsza połowa też nie była jakaś... W zasadzie to w ogóle nie była porywająca, tak? W drugiej połowie super zmiany, tak? No to można pochwalić, że Wukowicz zrobił super zmiany,
tak,
po raz kolejny.
Tak, asysta do Rosołka, zrobili właściwie jedną bramkę, tak?
Więc... To można pochwalić, ale to tak właśnie Tomasz widać, że oglądał mecz na trybunach, bo tak dosyć dobrze go podsumował, jeżeli chodzi o występ Legii. No ale to tak jak Paweł mówi, że to często tak jest, że ta Legia się tak rozkręca wolno, tak? Więc może się rozkręcić w jedną stronę albo się nie rozkręcić. Teraz zależy jak, ale jak nawet tak wrócę do sparingów i widziałem kilka, tak? Więc myślę, że tam też widzieliście. To wygląda to dobrze, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, tak? To jeżeli o takie sprawy chodzi, podstawowe, tak? Już tak można ująć, no to tutaj nie widzę jakiegoś problemu.
Tak? A propos tych zmian, przepraszam, że przerwę, no to tutaj trener ŁKS-u chyba też zrobił spory ukłon.
Super,
w stronę,
tak,
Legii, bo wpuścił no największego pechowca Ligi,
chłopak.
Jana Sobocińskiego, który po raz kolejny przegrał mecz ŁKS-owi.
No to prawda. Maciek, tobie jak się podobał ten mecz?
No cóż, no pierwsza połowa bezbarwna, na pewno po przerwie troszeczkę się ruszyło.
A i chłopakowi spokój, niech się wypowie.
Cóż, no zmiennicy, tak jak Bartek powiedział, odmienili grę. Fajne wejście Maćka Rosołka, który strzelił gola najważniejszego, uważam, w tym meczu na wyrównanie. Od tego momentu gra Legii się rozkręciła. Gospodarze zaczęli lepiej się poruszać w ofensywie, kreować więcej sytuacji. No i w końcówce zaowocowało to rzutem karnym. Gola Mantolicia i pieczątkę postawił Jose Kante.
A jak wam się Kante generalnie podobał? No bo to jest taki napastnik, którego rola po odejściu Rosołka niezgody jeszcze urosła, mimo tego, że teraz przeszedł Thomas Pechard, no to on jest na tym pole position, no bo jego Wukowicz lepiej zna i tak naprawdę... Jeżeli nie dojdzie do tego, że Vuko będzie się decydował na grę dwójką napastników, no to na ten moment miejsce w składzie ma Kante. Dobre wejście w rundę wiosenną, strzelił gola ostatecznie, ale długo gdzieś tam mam wrażenie, że operował tak jak to on, poza polem karnym i czasami go brakowało właśnie w tej szesnastce.
To nie jest taki no, typowy killer, tak, pola karnego, to już o tym wiemy, nie od dzisiaj on woli gdzieś tę piłkę dostać do nogi, gdzieś rozegrać, brać udział w akcji, budować, pomagać tej drugiej linii cofać się. Rozegrania.
To był kaszel.
To był kaszel. Proszę bardzo.
I widać, że Jose Kante złapał też chyba takiej no, tak pewności, mi się wydaje, bo po odejściu Jarosława Niezgody to już nie jest takie rotowanie, tak? Dzisiaj ja 75, ty 15, za tydzień będzie odwrotnie, za dwa tygodnie znowu ja, później... Myślę, że napastnik też tego potrzebuje. Pamiętamy, jaka sytuacja była Jose Kante gdzieś tam w lipcu czy w sierpniu, gdzie on był napastnikiem numer 5, a nagle wyrósł na napastnika numer 1, który ma, nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, 6 albo 7 goli w tym sezonie już. No, Niezgody nie wydaje mi się, żeby dogonił, bo Niezgoda z 14 trafieniami, no, byłby wielki paradoks, gdyby go dogonił, ale myślę, że tak na 10...
Niezgoda, to ja myślę, że o koronę Króla Strzelców jeszcze powalczy na spokojnie w tym sezonie ligowym.
Wicekrólem może być.
Będzie jak Zdenek Ondraszek w zeszłym sezonie, który tam tak naprawdę dopiero w końcówce przestał się liczyć, a wyjechał przecież w zimie.
Tak jest. I ja myślę, że jednak to Jose Kante będzie cały czas tym wyborem numer jeden, przynajmniej przez najbliższe 3-4 tygodnie, może do tej marcowej przerwy reprezentacyjnej, a dopiero później Thomas Pechard być może dostanie szansę, chociaż osobiście, jeżeli mam mówić moje odczucia o tym transferze, to mam mieszane.
Mhm. No tak, do PKR to sobie jeszcze przejdziemy. Ciebie, Bartek, chciałem o Michała Karbownika zapytać. Nic chyba z tej swojej przebojowości nie zatracił. Taki występ też pozytywny, pokazujący, że no to może być również dla niego dobra wiosna.
No kolejne pieniądze biegają po boisku dla Legii tak naprawdę. Nie wiem, czy jakieś takie duże, nie ostatnie na razie, no bo już tak więcej nie widzę, więc dobrze. No ja tak o Kantę bym nawet nie chciał mówić, bo jeżeli o tych młodych, no to ten Maciej Rosołek, tak? Mhm. No to jest chłopak, który zalicza, tak jak powiedział Maciek, że to w ogóle najważniejszy gol tego meczu, no ale no kolejny, tak, więc też był mecz z Lechem i wchodzi młody chłopak i strzela takiego gola, więc to jest moim zdaniem największy plus, a minus to chyba Domagoj Antolić, jeżeli chodzi o ten mecz. Nie wiem, czy widzieliście przy tym golu, jak się zachował Domagoj. W ogóle zostawił krycie.
Nie widział.
Tak, już kompletnie. kiedyś tak było. Taki słynny mecz przypominany z Wrodoliakiem, tak, więc taki pressing też pozorowany, więc myślę, że tutaj i ten, no ale Legia się jakoś odbiło od tego i myślę, że Karbownik na pewno jest w tym momencie w ogóle nie do wyjęcia, jeżeli chodzi o to. Zresztą nie za bardzo ma kto, tak, więc...
No tak, no Luis Rocha, ale chyba to będzie ostatnie jego pół roku, mi się wydaje, w klubie. Chociaż tam mówiło się, że ten okres przygotowawczy podobno całkiem nieźle Rocha przepracował, no ale wiemy, że...
Jak to jest z tymi wygranymi okresów przygotowawczych?
Po pierwsze, a po drugie stawianie na Luisa Rocha uważam, że byłoby przez Aleksandra Wukowicza działaniem na szkodę spółki, biorąc również pod uwagę kwestie finansowe i to, że Karbownik to...
No nie daje w ogóle żadnych podstaw. Zresztą pamiętajmy też o tym, że tak jak właśnie już mówisz, że przejdziemy do tego Pekharta, ale jak już jesteśmy, że u WUKO nie ma nic za darmo, tak, że no. To jest właśnie tak, że on musi zapracować na swoją szansę i na razie bardziej pracuje Rosołek niż na pewno Pekhar, który tam jest parę dni. Myślę, że to też tak WUKO widzi, tak, że młody chłopak, nazywany jeszcze przez niego dzieckiem, tak, czy tam dzieciakiem młodym, tak, no to też sobie dobrze radzi, fajnie. To myślę, że to Maciek więcej może o nim powiedzieć, bo specjalista od młodych piłkarzy w Legii, najlepszy chyba z nas wszystkich tutaj.
No właśnie, Maciek Rosołek, jaki to jest chłopak, on po tym meczu z Lechem odleciał chociaż trochę, miał jakieś takie momenty, gdzie trzeba go było na ziemię sprowadzać, czy nie objawia takich rzeczy?
Maciek. Nie, ja Maćka znam z boiska od 2 lat. To jest człowiek, który poza murawą się nie zmienia, jest taki sam. Można z nim normalnie pogadać, nie widać jakichś przejawów wody sodowej, zbytniej pewności siebie, która wiadomo, jak to czasami różnie z tym bywa. Chłopak pewny siebie, opanowany, pracowity, no i potwierdza to. Może nie grał po tym meczu z Lechem za wiele, ale miał parę wejść z ławki. Z Górnikiem uważam, że zaprezentował się w porządku ostatnie pół godziny. Potem jeszcze w rezerwach w Pucharze Polski również pograł, pomógł drużynie, czy z Wigrami, czy też dobrze się pokazał z Piastem. Cóż, no przed nim dobra przyszłość. Przepracowany obóz Belek naprawdę na wysokich obrotach.
Właśnie, Maciek, bo tutaj powiedział Bartek taką rzecz, że Karbownik no to taki na ten moment może być na dłuższy czas ostatni taki duży transfer spieniężony w Legii. Rosołek, myślisz, do tego nie dołączy w przeciągu, nie wiem, roku, półtorej? To jest tego typu potencjał, że też jak niezgoda odejdzie, nie wiem, hipotetycznie do Stanów za 4 miliony?
Jak będzie się tak rozwijał jak obecnie, no to czemu nie, tak? Ma dużo atutów, jak na napastnika. Lubi się zastawiać, jest silny fizycznie, jak na młody wiek. Cóż, no, będzie łapał minuty. Myślę, że dużo więcej niż w rundzie jesiennej, bo zasługuje na to, tak? W Belek wyglądał bardzo, bardzo dobrze na sparingach. Pokazał jakość i myślę, że przekonuje wszystkich powoli związanych z Legią do tego, żeby grał coraz częściej.
Mhm. Tomasz Pekhart, nowy napastnik, który przychodzi tutaj i ma zamiar nie tylko osiągać sukcesy z Legią, ale sprawić, że te wszystkie nasze dyskusje o Rosołku, że odejdzie za wielkie pieniądze za chwilę, to pójdą w niwecz, bo gdzie to tutaj młody, ja ci nie dam wejść na boisko nawet. Co to jest za człowiek w ogóle, czego wy się po nim spodziewacie na tyle, ile gdzieś, nie wiem, wczoraj był Media Day, może gdzieś mieliście okazję zamienić parę słów, ale też od razu mnóstwo tekstów się pojawiło właściwie o tym. No wiemy tyle, że w Las Palmas jesienią się nie łapał, strzelił mimo tego 5 goli, że jest wysokim chłopem na schwał, że grał kiedyś w reprezentacji Czech. No i ma na imię Tomasz i ma na nazwisko Pekhart. Paweł, co ty wiesz o nim jeszcze więcej?
wszystko, wyczerpałeś temat moim zdaniem, jeżeli
co
chodzi,
ty mówisz?
Jeżeli chodzi o mnie. Nie, ja tak nie przypominam sobie w Legii takiego napastnika powyżej 1,90 m wzrostu, który by się przebił, który by strzelał gole jak na zawołanie. To raczej, no, czy Nemanja Nikolić tak jakiś czas temu.
No Prijowicz był takim trochę, nie? No, okay, ale on też był mobilny bardzo.
Tak, ale też pracował często na Nikolicia, tak, kiedy grali we dwóch obok siebie. W Legii ten napastnik właśnie musi być moim zdaniem troszeczkę bardziej mobilny. Jeszcze nie widziałem Pekharta nawet na treningu, więc trudno mi się wypowiadać na jego temat, ale mówię, no, ja nie jestem zwolennikiem takich tych dwumetrowych wież w polu karnym, które czekają na dośrodkowania. Moim zdaniem przy tym systemie, jak Legia atakuje w ekstraklasie, to napastnik musi być też kreatywny, a nie tylko stać w polu karnym i czekać, aż tą nogę się dostawi, bo wczoraj nawet mówił o tym Arwydas Nowikowas, że zupełnie inaczej się gra w Legii niż w Jagiellonii, gdzie w Jagiellonii jako skrzydłowy on mógł częściej się rozpędzić, miał więcej miejsca, bo grali z kontrataku, a tutaj jednak trzeba coś wymyślić, trzeba coś wykombinować, bo proste środki nie przynoszą rezultatów.
Mhm. Bartek, obawiasz się trochę o jego formę, że to może być jakiś taki kazus
Nesida, na przykład.
Nesida, nie wiem, Czukwu, no generalnie takich piłkarzy, którzy przychodzą i minimum 2 miesiące aklimatyzacji i dopiero czekać trzeba i dopiero wtedy jakiś zaliczą pierwszy występ, czy nie? Czy to jest zawodnik jednak przygotowany do tego, że na przykład, nie wiem, Naraków już będzie w kadrze meczowej i gdzieś się pokaże w tym meczu?
Nie sądzę, ale nie zdziwiłbym się też, jakby był jednak, no bo gdzieś tam był w treningu i tak dalej, więc dla mnie to jest po prostu zagadka, piłkarz zagadka, taki, który przychodzi tutaj, podpisał dość długi kontrakt, tak, no to też jest...
3,5 roku chyba, tak?
Wczoraj Tomasz też mówił, że, bo gdzieś tam te porównania do Nesida znowu wracały, mówi, że tam się przyjaźnią, potwierdził to, że się przyjaźnią i że to był trochę inny przypadek, no bo jednak Nesid przyszedł do Legii po kontuzji, po zerwaniu więzadeł, więc to wiele osób już mogło o tym nie pamiętać i zwrócił uwagę też, że to było wypożyczenie, on to jest jednak dłużej chce pograć. No, słyszymy gdzieś tam z tych czeskich stron, czy tam hiszpańskich, że pracowity, skupiony na rodzinie, na takich rzeczach, więc no to są takie rzeczy, które gdzieś tam o nim wiemy, a jak to będzie wyglądało na boisku, no to trudno powiedzieć. Mamy ostatnie przykłady, tak, jakiegoś Obradowicza, który też przychodził tutaj i Obradowicz chyba jest teraz gdzie? On teraz jest w Hiszpanii, tak?
Więc... Hiszpanii trenuje.
A jeżeli chodzi o zarobki, tak, to jest u Pekharta podobny poziom jak Obradowicza?
No czy... myślę, że on podobnie zarabia, jak zarabiał tam w Las Palmas, czyli tak.
Tam było pół miliona euro.
No to może takie zarobki tutaj w Legii mieć, tak, więc...
Czy to by było więcej nawet niż Obradowicz?
No troszeczkę tak.
Mhm. Jaki pomysł ty, Maciek, myślisz, może mieć na niego taktyczny?
No właśnie, chciałem się ciebie, Maciek, zadać, czy byłeś na treningu, jak już trenował?
Bo wiesz, bo mi się nasuwa, tak myślę, automatycznie się wielu kibicom nasuwa to granie dwójką, no bo Kante wiemy, że jest taki mobilny napastnik, który mógłby gdzieś tam za jego plecami operować i starać się wypracowywać mu sytuację, no a Pekharta jako ten jakby wysunięty szpic tej całej formacji ofensywnej. Jak ty to widzisz? Podobnie, czy Vuko jakoś inaczej będzie go rozpatrywał?
Znaczy myślę, że to będzie wyglądało tak, że po prostu Kante będzie grał w pierwszym składzie i Pekharta, jak już to będzie po prostu wchodził, zastępował jego.
Czyli na jednego, tak?
Tak mi się wydaje. Wiadomo, jak Legia grała jesienią, duet Kante niezgoda. No, za wiele razy nie grali ze sobą, z Wisłą Płock. Rzeczywiście ta dwójka była na boisku. Wyglądało to okej, aczkolwiek no, niezgoda.
Ale to jest, wiesz, to jest zupełnie, tutaj też drużyna jakoś się musi, nie wiem czy, ja tam na przykład się zastanawiam, nie wiem na ile wy wiecie, jak w ogóle Vuko do tego transferu podchodzi, bo jeżeli będzie tak jak ty, Maciek, mówisz, no to drużyna musi się troszeczkę w ofensywie nastawić na dwa schematy grania, no bo jak wchodzi Pekhart nawet na te ostatnie 20 minut, no to jest już zupełnie inne granie, zupełnie inne dostarczanie piłek i zupełnie inna współpraca skrzydłowych czy Lukiniasa na dziesiątce niż z Kampem.
Mhm. Ja myślę w ogóle, że słuchajcie, że to trochę o to chodzi, żeby ten wachlarz takich ustawień rozszerzyć, tak to nawet gdzieś tam chyba albo Radek Kucharski, albo nawet sam Vuko gdzieś tłumaczył, że te warianty w ataku, właśnie ten wysoki napastnik, jakoś bardziej rozrzucenie tego na skrzydła, jakieś dośrodkowanie, że to nie wiem, czy będą grali we dwóch z Kante, szczerze mówiąc, zastanawiam się nad tym, wydaje mi się, że nie.
Kogo byśmy posadzili na ławce wtedy, nie?
Tak, że wtedy, no Rosołek, tak, jeszcze jest, ale...
No, ale trzeba by było kogoś piątki, poświęcić z pomocników.
Z tej piątki,
a tam masz trójkę, no Lukinias na dziesiątce, masz no Pszołka i na lewej Nowikowasa lub Polewiaka, no, chyba żeby Lukiniasa przesuwać znowu na bok, ale wiemy, że to ryzykowne.
No a to chyba już wymieniliście jedno nazwisko, które mogłoby usiąść na ławce, wydaje mi się, że...
Nowikowas
na przykład. A to też wtedy... sam uważa, gdzieś bije się w pierwsze. Paweł też słyszał tak, że nie jest w formie i on to czuje i że nie muszą mu przypominać żadni hejterzy, tak, że tak jest, więc no jakieś opcje na pewno są, tak? Myślę, że tak już wracając do tego Pekharda, że to właśnie o to chodziło, żeby trochę ta gra Legii stała się bardziej różnorodna w ataku, tak? Więc o to chodzi.
Myślę, że oni po raz pierwszy, jak już Kante, Pekhard zagrają w Pucharze Polski z Miedzią w połowie marca, jak już, no bo to może być takie, uważam, już dobre.
Poligon też doświadczalny trochę, co nie wiem.
Ale do testów, no tak, no zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli chodzi o Tomasa Pekharta, natomiast no też pozytywna informacja to na pewno pojawiła się w ostatnim tygodniu, jeżeli chodzi o przedłużenie kontraktu przez Andry Martinsza. Przyznam szczerze, się zastanawiałem już, w jakim to punkcie utkwiło, bo mijały kolejne tygodnie, a 30 czerwca 2020 roku, no to coraz mniej pozytywnie widniała ta data, jeżeli chodzi o koniec kontraktu Andry Martinsza. Wiemy, że dwuletnią umowę podpisał. O ile, czy trudno było go przekonać z waszych informacji, żeby pozostać w Legii, no bo wiemy, że jednak on tutaj nie do końca może zrealizować te swoje ambicje gry w europejskich
pucharach. Ja słyszałem, że to tak się toczyło, ale że tam nie było jakiegoś zagrożenia, że on chce odejść, że tutaj chciał zostać i ta umowa po prostu została przedłużona, tak? Aha. Więc to nie jest jakiś tam też wielki skok, jeżeli chodzi o finanse, tylko po prostu kontrakt został przedłużony na podobnych warunkach i okay. Martinsz jest tutaj dalej, jemu się tutaj podoba i to tak wygląda, tak?
Zresztą
tak
wynika z moich informacji. Wadis ostatnio mówił u Łukasza Wiśniewskiego i Kuby Polkowskiego w Futraku, że Andrzej jest zadowolony z Warszawy, że mu się generalnie tutaj podoba, nazwał go takim no mózgiem Legii, już nie pamiętam, do którego z hiszpańskich pomocników Barcelony go
porównał. Iniesta
albo do Xaviego, że to jest właśnie ten typ zawodnika.
No taka wersja dla kibiców Legii.
Jaka liga, taki nie.
Taka wersja ekstraklasa.
Nie chcę powiedzieć ubogich, bo Legia jest najbogatszym klubem w tym kraju, no ale patrząc na Europę, no to trochę jesteśmy ubodzy niewątpliwie. No to taki zawodnik, który chyba na swojej pozycji, nie wiem, czy ma jakąś konkurencję w tej lidze, może ewentualnie Dominik Furman, jak się gdzieś tam wzlatywał na fajne, wysokie poziomy, ale no dla Legii to była chyba jedna z ważniejszych spraw, to przedłużenie jego kontraktu i tutaj akurat trzeba pochwalić ludzi w klubie, że doprowadzić to do szczęśliwego końca, prawda?
No tak, zwłaszcza, że z Kafu się nie udało przedłużyć kontraktu, zawodnik opuścił Legię, także tym bardziej powinno klub cieszyć to, że udało się przedłużyć umowę z bardzo, bardzo istotnym zawodnikiem tej Legii, czyli Martinszem.
No, nie wyobrażam sobie, żeby teraz jeszcze Martinsz odszedł oprócz Kafu, no zostaje Antolić, no i kto? I Gwilia, tak, na pozycji numer 8.
Dlatego się zastanawiałem, jak będzie rozpatrywany być może w dalszej perspektywie ten Toni Segura, który jest sprowadzony do rezerw, były piłkarz Realu Madryt juniorów, no bo to też jest środkowy pomocnik, w ogóle ja byłem... No,
Jorge Felix Piasta Gliwice też to były piłkarz, tak?
Dosyć, Realu Madryt tak. juniorów. Ja byłem dosyć zaaferowany, spokojnie. Jak zobaczyłem, że były piłkarz juniorów, ale jednak zawsze Realu Madryt przychodzi do rezerw Legii, no bo znamy takie przypadki, jakoś mega zszokowani byśmy nie byli, jakby on przychodził do pierwszej drużyny, ale nie wiem, czy wy macie jakieś tutaj informacje odnośnie Toniego Segury, jak on wygląda na razie, jak on jest rozpatrywany, jak jego rolę widzą w tym klubie. Maciek, tutaj się wyrywasz.
Tak, we wtorek rezerwy Legii grały w Hiszpanii z młodzieżową reprezentacją Arabii.
Widziałem 1-0.
Tak.
I się Salvador Agra pokazał z świetnej strony.
Tak, Salvador strzelił gola jedynego w tym meczu. A odnośnie Toniego, był w tym meczu ustawiony na ofensywnym pomocniku. Z tego, co słyszałem, z piłką świetnie. Mhm. Piłkarsko ogólnie naprawdę na wysokim poziomie. Opanowanie, luz taki w grze, więc... Kto wie, tak? Jak popracuje troszeczkę z rezerwami, pogra troszeczkę w trzeciej lidze, być może dostanie szansę na to, żeby się pokazać w treningach, no a później kto wie, w ewentualnych meczach, tak? No ale stawiam, że raczej nie w tym półroczku, w tym pierwszym
roku. Czy to też tak jest małe ciśnienie na nim wywierane, tak? No bo by przyszedł do pierwszej drużyny, to zaraz by było wielkie och i ach, kibice by czekali, no dawać tego gościa z Realu, nie? A to on może spokojnie przygotować się do tej polskiej piłki, no nie oszukujmy się, w trzeciej lidze to jest rąbanka.
No jak on to przeżyje, to mi się wydaje, że może mu nawet być potem trochę łatwiej z tymi umiejętnościami.
No właśnie, właśnie o to chodzi. Michał Garbownik, jak sam wspominał, że jak na te pierwsze mecze w trzeciej lidze, to on kupił sobie specjalnie mocniejsze ochraniacze, bo się bało swoje nogi, nie?
No tak.
Więc to, ale pod kątem tego środka pola, no to ten Michał Garbownik wtedy mógłby zyskać, tak? Jeżeli by odszedł Andrzej Martinsz. No. Ale też mi się wydaje, że jednak w końcu Garbo dostanie tą swoją szansę na optymalnej swojej pozycji na tej ósemce, no i zobaczymy.
Ale to jest kwestia tego, że Legia według ciebie na przykład latem będzie szukała lewego obrońcy takiego do pierwszego składu, żeby Garbownika odciążyć?
Myślę, że też po to zostali ściągnięci Mateusz Cholewiak i Piotr Pyrdo, tak? Piotr Pyrdo to jest teoretycznie lewy skrzydłowy, ale no Aleksander Wukowicz lubi nas zaskakiwać różnymi wariantami. Przecież i Paweł Wszołek grał na boku obrony w pewnym momencie. Michała Garbownika to jest autorski pomysł, Wuko. Więc czemu tego samego nie spróbuję z Prydołem?
No, na razie jednak Cholewiak jest rozpatrywany jako skrzydłowy i ta jego rywalizacja z Arvydasem Nowikowasem, o którym żeśmy wspominali wcześniej, no to była takim jednym z ciekawszych aspektów tej zimowej przerwy. Nawet gdzieś w pewnym momencie wydawało się, że Wajcha przerzuca się na stronę tego nowego piłkarza ze Śląska Wrocław pozyskanego. Doceniano jego charakter, jego determinację, to, że każde ćwiczenie wykonuje nas nie 100, tylko 150% swoich możliwości. Jak wiemy, Wuko takich zakapiorów lubi. No ale ostatecznie w tym meczu z ŁKS-em pojawił się Nowikowas. Spodziewacie się również jego z Rakowem, czy to jest cały czas tutaj kwestia otwarta?
Jeżeli chodzi o potencjał taki typowo ofensywny i kreatywności, no to chyba nikt nie ma wątpliwości, że Arvydas Nowikowas to ma
też generalnie, jeżeli
trochę
chodzi
większy wachlarz możliwości.
O możliwości, ja mam wrażenie, że wiesz, jakby obaj mieli pełnię swoich możliwości, pełnię formy, no to Nowikowas jest lepszy, tylko Nowikowas ma z tym problem w Warszawie.
No tak, tylko pamiętajmy też, że Arvydas Nowikowas w grudniu przechodził zabieg ablacji serca. Tak. Więc on potrzebuje troszeczkę czasu, żeby to wszystko unormować. Tym bardziej sam wczoraj opowiadał, tak, że ten zabieg jego w grudniu się troszeczkę przedłużał, bo generalnie to miało trwać kilkanaście minut, a trwało ponad godzinę. Uh-huh. Więc to jest zasadnicza różnica.
A to były bardziej kwestie to, że jakieś, nie wiem, u niego w organizmie zaczęły złe rzeczy wychodzić, czy lekarze nie za bardzo wiedzieli, jak to zrobić?
To znaczy on tłumaczył, że po prostu no to się przedłużało, żeby tam wszystko to unormować, to się przedłużało. Dla niego to był drugi zabieg ablacji, bo pierwszy miał kilka lat temu i on sam wczoraj przyznał, że nie do końca
udany, tak.
Był on udany, bo gdyby oni go zrobili do końca, to on już mógłby w piłkę nie grać. To jakoś tak w ten sposób tłumaczył, prawda, Bartek, potwierdzisz?
Tak, 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 to było tak. W 2016 roku przychodził pierwszy i że wtedy właśnie mówił, że to było krócej, ale że już w zasadzie po miesiącu po tym zabiegu było coś nie tak. Także już
ablacja gdzieś serca, to mam wrażenie, że tutaj jakiegoś lekarza zaproszę chyba do Czarnojelki, bo to tak samo było z niezgodną, gdzie się, pamiętam pierwszy raz przy nim pojawił się ten zabieg, to wszyscy tam szybciutko, króciutko, to tak poważnie brzmi, ale nic nie będzie, a nie dość, że...
No ale Arwi wczoraj też o tym mówił, że no. To jest generalnie podłączają cię, tu gdzieś wpuszczają coś, trochę adrenaliny, żeby serce nie przestało i generalnie no to jest formalność, tak? Że...
No formalność tylko tak.
A to zaraz całą jedenastkę spojrzymy z tych piłkarzy, co mieli ablację.
Mówiło się, że prawie upadł transfer niezgody do Portland przez to. Teraz Nowikowas gdzieś przez to nie może rozwinąć skrzydeł, więc no to jednak jest jakiś taki ukryty kot w tym worku. Ty, Bartek, jak ty widzisz tę rywalizację na ten moment? Ty uważasz, że Nowikowas dalej powinien grać więcej Legii, da? Czy ten Cholewiak też powinien?
Widzę to tak, że trener Wukowicz raczej jest taki konsekwentny w tym działaniu i stawia na Nowikowasa, daje mu szansę, żeby on się przełamał. Zresztą końcówkę jesieni, gdyby nie ten zabieg, no to tak sobie popatrzymy na mecze. Tamto w miesiąc strzelił 4 gole bodaj i 2 asysty, więc w zasadzie cały swój dorobek zrobił w miesiąc, więc już ta runda i mecz z Lechem to już był taki dobry czas Nowikowasa. To też nie można mówić, że on po prostu cały czas w Legii gra słabo, tak? Więc on teraz właśnie, tak to, jak Paweł mówi...
Też jest śmieszne, nie? Że gość, który jest generalnie pod kreską formy, 4 gole, 4 asysty. No.
Więc i myślę, że Wukowicz będzie raczej stawiał na niego, że to tak jest, mówię, te stopnie się powoli przeskakuje na tym, a to, że tam Cholewiek był wygranym z grupowania, to ja tam się śmieję, bo to jest różnie, tam już słyszałem i o Praszeliku i różne głosy. Ci wygrani zgrupowania nigdy się nie sprawdzają z reguły, więc
raczej... Ale w sensie podważasz to, że był wygrany z grupowania, czy podważasz to, że wygrany z grupowania
nie,
potem
po prostu
przekłada
może
to
nie
na ligę?
Nie wybierajmy wygranych z grupowania, może tak, okay. Tak bym zaapelował, żeby po prostu poczekać na mecze o punkty. Najważniejsze w trakcie zgrupowania jest to, żeby przećwiczyć pewne rzeczy, żeby obyło się bez kontuzji i żeby ta drużyna jakoś tam dalej tym swoim planem szła do przodu i to jest w tym istotne, a nie tam kto jest wygrany z grupowania. Mi się wydaje, że takie nasze wymysły tylko i wyłącznie.
No trzeba czymś żyć i o czymś mówić, nie? W trakcie tych przerw, jeżeli chodzi o Ekstraklasę, ale ty, do ciebie, Maciek, też dochodziły jakieś głosy, że ten Cholewiak tak nadspodziewanie dobrze się spisuje, bo ja pamiętam, jak on przychodził, no to generalnie trudno było reakcje euforyczne wśród kibiców Legii. Zadzwonił, pamiętam, nawet taki jeden słuchacz, jak miałem Hyde Park z Wojtkiem Hadajem, i powiedział, że no transfery Pyrdowa czy Cholewiaka świadczą o pewnej dewaluacji Legii, bo kiedyś jak kupowano piłkarzy z polskiej ligi, to nawet nie trzeba daleko sięgać, latem, no to Nowikowas przychodził jako gwiazda. Gwilia też po super rundzie, nie? Że ten piłkarz musiał się gdzieś w lidze wyróżnić, żeby zasłużyć na transfer do Legii. A teraz przychodzi Cholewiak, który w Śląsku nawet nie zawsze grał w pierwszym składzie.
Czy ja uważam, że no, u niego przemawia uniwersalizm, to na pewno.
Uniwersalność.
Uniwersalność, przepraszam.
A, to wiadomo.
Debiut to spokojnie, tak. Więc ja...
W tym radiu, tak, debiut.
Tak.
No, może grać na lewej obronie, na skrzydłach, w ataku. Też grał przez chwilę w sparingu z FK Wożdowac, strzelił jedynego gola zresztą wtedy. Cóż, w ostatnim sparingu w tamtym, 2 tygodnie temu z Wisłą Płock grał tam... jeszcze w pierwszym składzie. Tak. Nowikowas wtedy grał z rezerwami Legii parę godzin wcześniej, także no tak na dobrą sprawę. No trener postawił w ostatniej chwili na sprawdzonego zawodnika, którego miał od dłuższego czasu, obserwował go, ale myślę, że rzeczywiście Nowikowas będzie grał, póki co, póki będą wyniki, póki też Litwin nie będzie schodził poniżej pewnego poziomu.
No, a nawet jak będzie schodził, to tak, nie wiem, pamiętacie przypadek pewnie Kulenowicza, tak? Więc to też jest jakiś taki przykład tego, że tak...
Na przykładzie Kulenowicza to Wukowicz powinien się nauczyć na tych swoich błędach, że czasami upór jest... jakby czym innym jest wiara i konsekwentne stawianie w zawodnika, a czym innym jest bezsensowny upór, powiem tak. I tutaj niestety mam wrażenie, że po Kulenowiczu nie było widać żadnych symptomów poprawy, a Nowikowas to jest rzeczywiście zawodnik, który nawet już w tej Legii pokazał, że no były takie momenty jesienią, kiedy jego obecność okazała się przydatna. I nie wiem, powiem tak, czy ten Cholewiak rzeczywiście byłby w stanie dać coś ekstra, czego nie daje w tym momencie, nawet będący pod formą Arvydas Nowikowas. No ale wiadomo, że czekamy na taką pełnię dyspozycji Litwina, bo tego w Legii jeszcze nie pokazał.
Ja jeszcze przerwę. Oczywiście. Ja uważam, że Mateusz Cholewiak to będzie taki legijny zadaniowiec. Będzie 1-0, trzeba wejść, przytrzymać, gdzieś kogoś mocniej zaatakować, tak, agresywniej zagrać. To wtedy będzie właśnie pojawił się Mateusz Cholewiek jako...
Może drogą Tomka Brzyskiego podąży, który też tak przychodził trochę niedoceniany z Polonii, nie po jakiejś tam wielkiej karierze wcześniej klubowej, a osiadł na tej lewej obronie. Jednak przecież nawet Jakuba Wawrzyniaka, czyli reprezentanta Polski, wygryzł i...
No do trochę... kadry był powoływany.
Tak, do kadry był powoływany, chyba 3 mistrzostwa, 2 puchary, więc no umówmy się, gablota pełna.
Tylko, że to była taka kadra, gdzie tam bardziej reputacja się psuła, bo to chyba...
To była kadra, w której Rafał Leszczyński z Dolkanu Ząbki zadebiutował. Przypominam, jedyny chyba kadrowicz w XXI wieku, który ma 1A, a w Ekstraklasie cały czas tyle meczów, ile my wszyscy razem wzięci tutaj w tym studiu. Mówiliśmy trochę o Cholewiaku, o drugi transfer z naszej Ekstraklasy chciałem zapytać. Piotrek Pyrdą, jak on na razie wygląda po tym okresie przygotowawczym? Widzieliśmy w meczu z ŁKS-em, czyli z jego byłym klubem, ławka rezerwowych. On ma daleko do wyjściowego składu, Maciek?
Pracuje, czeka na szansę. Niedawno dołączył do Legii, także też trzeba troszeczkę poczekać. Chłopak o jakimś potencjale, tak.
Ale jakimś, czy rzeczywiście? Czy
ustawmy
rzeczywiście
może potencjał? Jakim teraz? Bo...
No właśnie, co się, wiesz, no po jakimś tam czasie już można tam jakieś pierwsze wnioski wysnuwać, tak? No, w klubie jakieś zdanie na jego temat mają.
Dobry zawodnik, dobry chłopak, także myślę, że za jakiś czas zadebiutuje, aczkolwiek myślę, że z początku będzie schodził do rezerw, do trzeciej ligi, żeby się ogrywać. Złapie świeżość, formę, odpowiednią dyspozycję. Myślę, że wtedy jakieś tam wejścia z ławki się pojawią.
Rozmawialiście z nim wczoraj na Media Day, czy nie?
Ja nie.
Ja też nie.
Paweł? Nie. Rozmawiałeś z Piotrem Prydolem?
Nie.
Jakoś późno się pojawił.
On tak, przyszedł, ktoś tak rozmawiał w ogóle? Wszak.
Marek na pewno z Wirtualnej Polski z nim rozmawiał. Odnośnie Piotra Prydoła, to ja myślę, że Legia chciała się też zabezpieczyć na przyszły sezon pod kątem młodzieżowca, tak? Bo odejdzie Majecki, odejdzie być może Karbownik. No i otrzaskanego młodzieżowca w tym momencie nie ma. No jest Praszeli, który gdzieś tam się dobija do składu. Jest...
Ten Praszeli to jest jakaś...
No wygrany z grupowania słyszałem też, więc
jakaś zagadka.
I jest niby Rosołek, ale to też no, są zawodnicy, którzy mają po kilkadziesiąt minut rozegranych w Ekstraklasie, a Piotr Pyrdo mimo wszystko ma rozegraną całą rundę. Więc to jest zawodnik, który podejrzewam będzie sprawdzany raz na jakiś czas przez trenera Wukowicia i na ewentualne odejście Michała Karbownika szykowany pod kątem przyszłego sezonu jako młodzieżowiec.
No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Słuchajcie, najbliższa sobota, godzina 20, to jest mecz Legii z Rakowem Częstochowa, ale nie pod Jasną Górą, tylko w Bełchatowie. Z Bełchatowem też różne wspomnienia, Legia tam kiedyś potrafiła w kompromitujący sposób przegrać 3-1, jak broniła tytułu mistrza Polski, ale też potrafiła wygrywać. Jak był trenerem Henning Berg na przykład, jakie wy macie przewidywania, czego wy się spodziewacie po tym starciu z Beniaminkiem, bo Igor Lewczyk po tym ostatnim meczu z UKS-em mówił, że on pamięta, jak był w Zawiszy Bydgoszcz, jak się nas nakręcali na Legię, że dla każdego Beniaminka to jest czerwona data w kalendarzu, jak przyjeżdża Legia, no i Raków to z siebie da na pewno 150%. Bartek.
Ja to z Bełchatowem to jedynie mi się ten mamut kojarzy taki, ale to chyba go nie będzie na tym meczu, więc...
Jak z niecieczą słonik, tak?
Tak, więc...
Byle, żeby się nie skończyło jak w Niecieczy, nie?
No, ale to takie mecze są, że Legia właśnie w takich miastach dziwnych lubi sobie tam...
Wodzisław.
Coś tam sobie dziwnie zagrać, tak? Ale jakiś takich... No nie będzie trenera Marka Papszula.
To
tak?
Prawda, więc też to trzeba powiedzieć.
W ogóle na ławce usiądzie legionista, tak, Gonzalo Fajo, więc to też...
Też nowy człowiek w Rakowie.
Nowy człowiek w Rakowie, jestem ciekawy, jak tam periodyzacja cała ta portugalska się okaże. Na pewno Gonzalo bardzo dobrze zna Legię, wie jak gra, ogląda mecze, jest na bieżąco, jest dobrym trenerem, więc sam jestem ciekawy, jak to też będzie wyglądać. Wiadomo, że ta władza jakoś nie jest duża, no i też znamy Raków i wiemy, jak gra, tak, więc to też nie jest żadna niespodzianka, ale w ostatnim meczu te pierwsze 10 minut z Lechem było super, tak, bardzo ten, no ale później już...
Znaczy z Rakowem jest taki problem, że póki się go nie napocznie, tak, to jest okay, trudno. Nie? Chyba, że czasami, no tak jak ostatnio Kubie Szumskiemu trochę, chyba odcięło prąd, no bo ten fał kompletnie bezmyślny i to on w zasadzie podłączył Lecha pod tlen, no nie oszukujmy się, no pytanie, co będzie teraz właśnie w meczu z Legią. Bo ten system Rakowa też nie jest wygodny, bo tu jest niby trójka z tyłu, ale tak naprawdę to jest piątka z tyłu. Mhm. Ten środek jest strasznie zagęszczony, więc to jest takie naprawdę niewygodne. No w pierwszej lidze wszyscy pamiętam, jak narzekali, jak trudno jest po prostu rozgryźć taktycznie Raków.
Ale to narzekali nie tylko piłkarze rywali Rakowa, ale czasami samym piłkarzem Rakowa się jest trudno przystosować, bo ostatnio tutaj miałem w studiu Michała Kusińskiego, który był szefem skautów Rakowa jeszcze do niedawna, i on mówi, że no często znalezienie piłkarza, który by temu trenerowi Papszunowi podpasował i jeszcze, żeby on później nie potrzebował właśnie tych mitycznych 2 miesięcy na aklimatyzację, to graniczyło z cudem niemal. I tutaj akurat trener Papszun nie idzie na jakieś ustępstwa i rzeczywiście można powiedzieć, że pójdzie do grobu z tą swoją taktyką, tak mi się wydaje, natomiast Raków radzi sobie rzeczywiście dobrze w tym sezonie, więc to jest akurat godne pochwały i tutaj bardziej bym mówił o tym konsekwentnym stawianiu na coś niż jakimś takim głupim uporze, czy nierozsądnym. Natomiast no, kibiców Legii może martwić fakt, że nie będzie w tym meczu już Jarosława Niezgody, a to on ostatnio strzelił hat-tricka, już po 10 minutach było 2-0, a propos tego napoczęcia szybkiego Rakowa, no to wtedy to też Legii pomogło, bo wiemy, że tam im dalej w mecz, no to też ten Raków jakieś sytuacje miał, ostatecznie gola strzelił. Maciek, jak ty tutaj widzisz ten mecz?
Nie ma niezgody, ale jest dalej Kante, także myślę, że...
Umarł król, niech żyje król, tak?
To można tak powiedzieć.
Jest cholewiak.
To i też... pyrdął.
Nie, uważam, że mimo tego, że nie ma super strzelca, czyli Jarka Niezgody, ta Legia przyjedzie do Bełchatowa, pokaże swoje. Wiadomo, początek może nie być łatwy. Wiadomo, jak to z Beniaminkami bywa, czy ogólnie innymi drużynami, które grają z Legią. Ale myślę, że Legia pokaże jakość, ma do tego zawodników. W ofensywie radzi sobie bardzo dobrze. Zwłaszcza w meczach przy Łazienkowskiej, ale też na wyjazdach daje sobie radę. Także myślę, że początek meczu będzie wyrównany, może coś tam Raków zakręci pod bramką Legii, ale ostatecznie 3 punkty wrócą pewnie do Warszawy.
Ja liczę na Pawła Wszołka, bo to taki piłkarz, który jeszcze nie rozbudził w 100%, mi się wydaje, tego potencjału w tym pierwszym meczu z ŁKS-em, a uważam, że chyba to jest na ten moment najlepszy piłkarz, jakiego ma Legia Warszawa, więc może tutaj z Rakowem on się pokaże też, jeżeli chodzi o jakiegoś gola, asystę, no i nie wiem, czy akurat Kante, ale czemu by nie?
To wszystko, co Maciek powiedział, to prawda, tylko że na logikę Ekstraklasy, no to wskazuje, że jednak Raków, nie?
Znaczy Legia też powinna dążyć do tego, żeby no, ograniczyć i minimalizować te wpadki, które jednak jesienią się zdarzały, bo jakbyśmy wrócili pamięcią do meczów z Wisłą Płock, Pogonią Szczecin, czy ostatniego meczu z rundy z Zagłębiem Lubin, no to wiadomo, można jakieś tam szukać przyczyn, no zwłaszcza w tym ostatnim meczu, że na stoperze grali Astis z Wieteską, a nie Lewczuk z Andrzejczykiem, ale generalnie trudne to było do wytłumaczenia zapaści i pewnie nawet dla samego trenera Wukowicza. Więc...
Ale to też taka jest teraz sytuacja, że w sobotę Legia może też kilku konkurentom w walce o tytuł odskoczyć, bo to jest taka kolejka, gdzie Krakowia gra z Lechem Poznań, gdzie Lechia Gdańsk gra z Piastem Gliwice, czyli te powiedzmy z pierwszej piątki cztery drużyny grają między sobą, tak? A Legia gra z teoretycznie najsłabszym, tylko no pamiętamy, jak to się skończyło w Lubinie, kiedy Legia też mogła odskoczyć.
A nie odskoczyła. I została co prawda na pozycji lidera Ekstraklasy, ale miała tylko te 2 punkty przewagi. Słuchajcie, dobiegliśmy w naszej audycji, o, to jest po polsku powiedziane, do szczęśliwego końca. Mam nadzieję, że wam się podobało, a naszym, moim i waszym gościom już serdecznie dziękuję. Bartek Kubiak, sport.pl.
Dziękuję bardzo.
Maciek Żółkowski, Legia.net.
Dziękuję bardzo.
Znakomity debiut. Piotr Pyrdą na pewno nie będzie miał tak dobrego, jak już zagra w Legii. Paweł Głaszewski, czyli stały bywalec Czech Wschodu, był z nami. Piłka nożna również.
Dziękuję bardzo.
Ja nazywam się Wojciech Piela. Mówię do widzenia, do usłyszenia, jeżeli chodzi o czarną Elkę, ale jeszcze się nie żegnamy. Będzie teraz przerwa muzyczna i później taki interwencyjny, szybciutki, półgodzinny temat dnia, bo Robert Kubica wrócił do ścigania, będzie jeździł w DTM-ie samochodem BMW biało-czerwonym, jak to dzisiaj zostało ogłoszone na konferencji Orlenu. Mamy rozmowę z Jankiem Czoskiem, który tam był na tej konferencji. Będziemy sobie dzwonić też do eksperta, który, okazuje się, że są ludzie w naszym kraju, którzy już wcześniej komentowali te wyścigi DTM. Nie będzie teraz tak, że wszyscy się rzucą na to i nikt wcześniej tego nie robił, więc porozmawiamy z wariatami, ale to już po krótkiej przerwie.
Słuchaj nas na weszło.fm.